ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
dziewiąty odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
No, cześć wszystkim.
Bartek Rogacewicz.
Siema.
I ja, Sławek Agata. Panowie, w dzisiejszy odcinek zaczniemy, słuchajcie... Bartek, mam do ciebie pytanie, ponieważ został mi zaproponowany iMac na naszej stronie. Nie wiem, czy widziałeś komentarz.
Nie
użytkownik Okolino 9667 zapytał, czy nie chciałbym kupić iMaca 21,5-4K skonfigurowanego w konfiguracji i7, 16GB, 256 SSD, Apple Care do 2022 roku, model 2019.
A czemu on ci to zaproponował? To
właśnie ja nie wiem, czemu mi. Pozdrawiam serdecznie swoją drogą, ale akurat napisałem zresztą w komentarzu, że chyba, że Bartek tu kupi. Więc słuchaj, on kosztował 2582, a tutaj użytkownik chce go sprzedać za 1300. Chcesz kupić?
Nie.
Okej, to nie chcesz. Dobra, to sorry, Kolino, my nie chcemy.
Czemu zrobiłeś taki roast jakby na wizji?
Dlaczego nie? Słuchaj, ale czego roast? No ty nie chcesz kupić, tylko tyle.
Ale 4, w sensie 4K iMac kosztuje 2,5 klocka?
2,5 tysiąca euro. Podaję ci ceny euro. W euro. Chyba powiedziałem to.
A czemu ty mi podajesz ceny w euro? To już zapomniałeś, co to jest polski złoty?
Bo tak, przewieź tę stronę.
Poczekaj, Bartek, rozumiesz. Człowiek jest rok na emigracji i już mu bije, tak?
Dlatego ci podaję cenę w euro, dlatego że tak użytkownik Kolino 9667 wpisał.
Już się nie tłumacz.
Jakbyście wchodzili na stronę, to byście może widzieli, panowie.
Dobra. Jakby... Od czegoście mamy, tak, panie administratorze?
No, dokładnie.
A w ogóle ja...
I teraz komu zależy na fanach, no nie?
Tak, a teraz jeszcze mam pytanie, bo dwóch po dwóch podcast zapytał nas na Twitterze, jaki wpływ na standaryzację porów ładowania w smartfonach ma okres lęgowy kukułki pospolitej. Panowie, czy dotarliście do tej informacji?
Tak, sprawdzałem i z tego co wiem, nie ma to wpływu, niestety.
Ja bym powiedział pomidor. Ale jeszcze tutaj
ja mam w ogóle inny problem, bo z tego co wiem, czy kukułka pospolita to jest to samo co kukułka zwyczajna?
Właśnie nie wiem, ale z tego co sprzedawca patchy napisał, jest jeszcze odmiana europejska i afrykańska i bardzo bym chciał wiedzieć, która ma jaki wpływ, czy lepszy, czy gorszy, więc moja odpowiedź...
Ja się zgubiłem generalnie.
Ja też właśnie, za dużo...
Dużo kukułek.
Ale to było, jakby, ja nie rozumiem tego, to jest tak, że jakby mamy jakichś kolegów i oni do nas piszą bezpośrednio na Twitterze, czy
jakby,
to jest tak,
jakbyś,
takie...
jakbyś Bartek zaczął, wiesz, czytać,
się interesować,
to może byś wiedział, na przykład.
No ale to powiedzcie, no bo ja nie wiem.
No ale no tak, ludzie, uwaga, ludzie do nas czasami piszą. Dziwne, ja też nie wiem.
To bardzo miło.
No oczywiście, że tak. No wow. Do ciebie też piszą z tego co wiem, więc wiesz.
Tak, tylko...
No więc wiesz, więc ja, to tak to wygląda. No nic, jeszcze z takich ciekawostek około tematowych, to posłuchałem jednego z ostatnich odcinków, wczoraj widziałem, że ten dwóch po dwóch podcast... Chłopacy, pozdrawiam
bardzo. Nie słuchałem tego najnowszego.
Nie, ale ja tylko chciałem powiedzieć, bo tam jest o problemach z Windowsem i to zabawne, że ja dokładnie nie mam dokładnie takich samych problemów i co więcej, wiem, że po aktualizacji do 19.09 w Windowsie występują problemy z Bluetooth, a ja jestem znowu zachwycony tym, ponieważ w końcu nie mam problemów z Bluetooth w Windowsie i mianowicie, i to zawsze mnie najbardziej wkurzało, jak teraz podłączam słuchawki, na przykład Beatsy Solo, swoją drogą Beatsy tutaj do ten, to one pięknie przeskakują między Windowsem a telefonem moim i jakby w końcu mam takie poczucie, wiem, że Microsoft pracował nad ulepszeniami w Bluetooth i nie wiem do końca, jak to, na czym to tam się skończyło, ale po prostu nagle przestało mnie to irytować, co bardzo sobie szanuję.
Tak. Wiesz co, Sławek, ty dziwny człowiek jesteś, stwierdzam.
Czemu?
Bo nie mam problemu. No bo generalnie tak idąc stereotypem, to u ciebie możesz powiedzieć, że u mnie działa.
No właśnie, taką koszulkę muszę sobie kiedyś sprawić, u mnie działa. Chociaż na przykład mam teraz, słuchajcie, problemy z moim pikselem, bo zaczął świrować totalnie, kiedy włączam przycisk ten boczny jakby włączania ekranu i tak dalej, to zaczyna telefon odwalać na przykład i 5 razy się załącza ten przycisk, tak jakby próbował się zresetować, nagle w ogóle dostaje świra i... A później po 2 godzinach mu przechodzi i wszystko jest okej, więc nawet ciężko taki telefon oddać do serwisu, bo wiecie jakie to jest, jak błąd nie jest do powtórzenia cały czas, no to w tym momencie wychodzi problem, no bo jak oni mają go powtórzyć w serwisie, czyli odeślą ci telefon z informacją sprawny, działa, o chacie chodzi, więc wiesz, więc tak to wygląda. No
to, jest ta różnica jakby biznesu B2C do B2B, w sensie jak robimy jakiś software dla kogoś, i są jakieś błędy, to bez dodatkowego hajsu, na przykład często jest tak, że po prostu siedzisz i poprawiasz, no bo chcesz to oddać. A kuźwa, zobacz, jak to jest, jak jest klient taki normalny, detaliczny. Dziękuję, do widzenia.
Okej, nie zrozumiałem do końca, ale niech będzie.
Chodzi mi o to, że coś ci się psuje, masz jakiegoś buga, tak? I no. Jakby, to, jakby to było tak, żeby być małą firemką, nie wiem, kioskiem i chciałbyś mieć aplikację dla swojego kiosku, to często jest tak, że ci, którzy ją robią, siedzą nad tymi błędami dosyć długo. W sensie, to nie jest tak, że ktoś, że dostajesz aplikację, płacisz fakturę i jakby elo. Tylko to jest tak, że zawsze jest jakoś tam uwzględnione, tak? I stara się człowiek rozwiązać sytuację polubownie, w sensie po prostu znaleźć ten błąd, nawet jeżeli ktoś mówi, że widział ten błąd, ale go nie jest w stanie powtórzyć, tak? Ale widział go parę razy w jakichś tam konkretnych sytuacjach. A jak jest tak, że jesteś takim klientem, który idzie do MediaMarktu i kupuje telefon, czyli jakby nie chcesz aplikacji dla swojego kiosku i coś się zaczyna srać, no to ten serwis niestety nie wygląda tak fajnie. A szkoda.
Live, panie Ocku, live. No dobrze. Panowie, przejdźmy może do tematów i ja pozwolę sobie zacząć od jednej wiadomości, która w tym tygodniu doszła do moich uszu, a właściwie do moich oczu, bo to przeczytałem sobie w sieci chyba na tabletowo. Mianowicie Nvidia udostępniła usługę GeForce Now już nie w becie, tylko już w normalnej wersji, że można sobie wejść i założyć konto. Nie wiem, czy wiecie, co to jest za usługa, to jak nie wiecie, to wam powiem. Jest to usługa streamingu gier, czyli tak naprawdę gracie na swoim komputerze, który nie musi być wcale dobrym komputerem. Wszystko odbywa się po stronie serwera. Granie jakby tak naprawdę jest do was odsyłana, no streamowana po prostu ta gra. To oznacza mniej więcej tyle, że nie potrzebujecie jakiegoś mega komputera, ba, tak naprawdę możecie mieć nawet urządzenie z Androidem, a w przyszłości także dla Chromebooków ma być udostępniona wersja. No i cóż, fajne jest to, że... Znaczy w ogóle mam wrażenie, że ten rynek mega się rozwija i ja nie chcę z wami może szczegółowo rozmawiać o tej samej usłudze GeForce Now, bo zakładam, że żaden z was jej nie testował. Nie wiem, Damian, czy ty już
testowałem.
Tam się... O, no to super, bo no, ja powiem ci, że jeszcze
ale
nie...
Ale darmową wersję, powiem szczerze, no bo tak, nie kusiłem się abonament jeszcze. Tak, aczkolwiek no może... są 3 miesiące za darmo, z tego co przeczytałem.
Tak, to ja może powiem tylko, że właśnie, żeby to uszczegółowić, że GeForce Now jest w dwóch wersjach, to co powiedziałeś, jest wersja bezpłatna i płatna. Płatna kosztuje 25 zł miesięcznie, jest priorytetowy dostęp do serwerów, długość pojedynczej sesji może trwać dłużej niż godzinę, jest ray tracing i jest faktycznie 90 darmowego dostępu. Ale
co znaczy ray tracing?
I to jest w ogóle dobre pytanie, bo ja też nie wiem, Damian nam powie.
A co znaczy ray tracing, czy...
Tak, co znaczy ray tracing?
Czy może najpierw odnośnie samego GeForce Now, bo jeszcze nie powiedziałeś o jednej ważnej rzeczy.
No ale to powiedzmy na razie, że to jest ten ray tracing tylko.
Ray tracing to jest jakby... Zabawa,
ja ci powiem,
wiem,
że lepsze, jest Wikipedią lepsze, może śledzenie lepsze, promieni.
Znaczy wstecznie... inaczej, źle. No. Ja bym powiedział, że to są jakby nowa wersja... świateł, oświetlenia w grze, takich okay. Bardziej dynamicznych, co sprawia przez to, że te doznania i te wszystkie efekty graficzne, przez co masz lepszą jakby grę świateł, sprawiają wrażenie bardziej naturalnych, takich bardziej bliższych rzeczywistości, coś w ten deseń.
Chyba do Minecrafta mieli wprowadzić ray tracing.
Tak, i to jest jakby sprzętowe, bo ray tracing może być sprzętowy, z tego co kojarzę, nie wiem czy jest jakiś inny, ale chyba sprzętowy. No w sensie są RTX-y, to seria seria grafik od Nvidia. I one mają wsparcie sprzętowe tego ray tracingu, więc jakby, żeby ten, jakby ten ray tracing obsłużyć, musi mieć wsparcie sprzętowe, nie wystarczy ci jakby same wsparcie na poziomie software'owym.
Możesz na bardziej sobie spojrzeć, nawet jak wpiszesz sobie, że w Google grafika masz, jak wygląda to przy włączonym ray tracingu, jak przy wyłączonym generalnie.
Tak, generalnie.
No faktycznie to jest jakby poprawione tego... oświetlenie, no tak można powiedzieć.
Tak, to tak w skrócie jakby, nie? I generalnie to jakby włączenie ray tracingu wymaga... bardzo dużych mocy obliczeniowych. Większość osób mówi, że to są wręcz niewspółmierne moce obliczeniowe do tego, co oferuje.
No
i powiem szczerze, że ray tracing najlepiej wygląda w monitorach 4K na chwilę obecną, ale to powiem wam nawet, że RTX 2080 od Nvidia się w tym średnio sprawdza.
Ale okej, okay, ja jestem, bo tak, może powiedzmy sobie, ja tylko powiem, albo nie, to może najpierw ty powiedz, Damian, jak wrażenia z używania tego cuda?
Ja tylko dodam, że komputer, jakim minimalne wymagania, na jakie musimy stawiać komputer, żeby obsłużyć GeForce Now, to jest system Windows 7 lub nowszy, oczywiście 64-bitowy, 4 GB RAM-u, przynajmniej dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 2 GHz i wsparcie się da DirectX 11.
Czyli większość.
To jeżeli chodzi o Windowsa, nie? Bo tam te Maci i inne rzeczy, to się jakoś za bardzo nad tym nie zastanawiałem, ale wiem, chyba, że będzie możliwość streamowania Maca, na jakieś chyba Nvidia Shield, na telewizory chyba jakieś być może i na jakieś...
Znaczy nie, dla jasności, raczej tak, no jest to... będzie to możliwe faktycznie, no będzie. Jest możliwość, tak.
I pewnie na konsolę Nvidia Shield podejrzewam.
Znaczy, no są tak, no bo te konsole, te urządzenia z Androidem, które na przykład wspierają podpięcie też, podpięcie chociażby do telewizora, też pozwalają na tego typu zabawę. Ja myślę, że to tylko kwestia przyszłości, szczegółowo, wiesz, rozwoju właśnie w kwestii mobile i tak dalej. No i jest wspierany też macOS. Jedna platforma, która na razie nie jest w planach do wspierania, to iOS. Jakby w żadnej formie, tak?
Natomiast no cóż, tym, życie.
Natomiast wszystkie pozostałe tak naprawdę popularne platformy mają zostać wspierane, no tak. I jeszcze jakby, jeżeli, to warto powiedzieć, jak to mniej więcej działa, mianowicie w GeForce Now podpinasz sobie konto Steama, gry, które już
Steama,
posiadasz.
Steama, Epica, jakby no Ubisoftu tak. I tak dalej, więc tak, masz wszystkie gry, które już posiadasz, więc nie musisz... Znaczy, wiesz, z jednej strony, znaczy inaczej, to jest uważam dobre, ten GeForce Now może być dobry
ale
dla osób.
Ale w Gothica 3 nie zagrasz, jak nie masz.
Wiesz co, Gothic ma takie wymagania, że podejrzewam, że na 20-letni sprzęcie on ci pójdzie.
Znaczy, jest lista na stronie Nvidia, jest tytułów. Lista tytułów, które są wspierane przez GeForce
Dokładnie.
Now. I ja z ciekawości sprawdziłem Cywilizację na przykład. Cywilizacja jest wspierana w wersji 5 i 6, czy dla mnie idealnie bo na przykład Cywilizację 5, no ale do tego mój komputer wystarczy póki co. Natomiast aż sobie wpiszę Gothic. Na tej liście.
To szukaj, a ja wam powiem
przykro
tylko,
że to jest... Battlefield Gothic Armada 2 jedyne.
Życie. Ja wam powiem, że to jest o tyle fajne, jak na przykład dla osób tak jak ja, które miały peceta i zmieniły go na laptopa i chcą jednak tak. Nie chcą pozbywać się z gier, które mają. To jest super opcja. Aczkolwiek mówię, laptop mam na tyle mocnego, że wszystkie moje gry i tak mnie uciągnie do tej pory.
A ile to kosztuje?
Na tą chwilę 25 zł za miesiąc, a masz 3 miesiące za free.
Albo za darmo.
Albo za darmo, tylko wtedy masz ograniczenia do jednej sesji po jednej godzinie. W sensie inaczej. Jedna sesja może trwać maksymalnie godzinę, ale możesz odpalić nieskończoną ilość sesji. Z tym, że no masz tak, tam jest jakieś kolejkowanie z tego, co kojarzę. Jak masz darmowe konto, to możesz czekać po prostu w kolejce na czas oczekiwania, bo w jednym momencie może być 600 tysięcy gier z tego, co kojarzę, z tego, co podwaja Nvidia oczywiście, obsłużone naraz. Ale wracając do samej usługi. Powiem wam panowie, że Nvidia
zaleca... Ale to zaczekaj, bo ty pewnie powiesz, jak ona działa. Ja chcę powiedzieć Bartkowi, jak to tak naprawdę krok po kroku wygląda. Więc, bo to może być niejasne tak naprawdę dla laika czy ten. To jest tak. Masz konto na Steamie. Przypuśćmy na Steamie. Kupujesz na Steamie normalnie grę. Musisz ją mieć. To nie jest tak, że masz za darmo granie, bo jakieś gry na sieci. Nie. Kupujesz grę, powiedzmy tytuł X, nieważne. Call of Duty, jakaś tam wersja. Następnie logujesz się do GeForce Now, łączysz konto na Steamie, Damian poprawia mnie, bo pewnie przechodziłeś to, z kontem GeForce Now, następnie on ci udostępnia slot, tak można powiedzieć, komputer po stronie serwerowej i ta gra znowu się instaluje po stronie serwera w tym momencie. Nic za to nie płacisz, jeżeli masz wersję bezpłatną. Następnie po prostu odpalasz ją za pomocą interfejsu. Damian, to się odpala za pomocą interfejsu GeForce Now, jest jakiś
specjalny
interfejs.
GeForce.
No to odpalasz tą po prostu grę, grę po prostu po stronie serwera i sobie streamujesz. Ważne, czyli jeszcze raz, musisz mieć tą grę wcześniej kupioną. Więc to nie jest, że za free sobie grasz w gry, jakieś tam listę.
A można grać w World of Tanks?
Nie wiem.
Jeżeli jest na liście, to tak. Jeżeli ją posiadasz w swojej kolekcji na Steamie czy w innej platformie, World of Tanks. Jest World of Tanks, jest World of Tank Blitz.
I teraz ja mam pytanie, jakie są ograniczenia, jeżeli chodzi o internet?
No właśnie, do tego chciałem dojść.
Jaki to musi być internet?
Minimum 25 megabitów. To jest według Nvidia zalecane, z tego co wiem, minimum.
Tak, bo masz przerzucony tak naprawdę moc na internet, to musisz tym...
Znaczy, inaczej, przepraszam, że powiedziałem, rekomendowane jest 25 megabitów, a minimum to jest 15. Ja mam 100 i chcę wam powiedzieć, jak to działało na 100.
Dodajesz. I co włączałeś, jaki tytuł?
Działało to jak gówno.
Ale co włączyłeś? Bo to
GTA 5, wyłączyłem GTA 5 i
End of story, dziękuję. Kochani, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
I teraz tak, sprecyzując. Laptopa miałem podłączonego do sieci Wi-Fi poprzez router. Router mam jakiś bieda router od Neti, więc możecie sobie sami ustalić jakość tego routera. I po Wi-Fi działało to jak absolutnie gówno. Miałem artefakty, Ilość klatek to może była z 5 i generalnie dramat. Nie, nie polecam. Przez router nie. Podłączyłem kablem komputer.
No właśnie, chciałem zapytać, czy podłączyłeś się po LAN-ie, czy po...
Podłączyłem kabel i było, no? Było wizualnie na pewno dużo lepiej, ale to powiem ci szczerze, że dalej w 100% płynnością bym tego nie nazwał. Jeżeli, o ile jeszcze...
Który tytuł lepiej chodził? Czy były jakieś tutaj ten... Wiedźmin, co? Tak? 3 i...
Żaden nie chodził lepiej. W sensie... Po Wi-Fi to jest absolutnie niegrywalny dramat, a jeżeli podłączyłem po LAN-ie, było ewidentnie lepiej, ale dalej były spady klatek, dalej był problem z artefaktami graficznymi, bo grafika się nie doczytywała. Nagle mi potrafiło, na przykład, nie wiem, potrafił mi zniknąć, zniknąć na przykład droga, czy tam góry, czy cokolwiek, nie wiesz, co chodzi, budynki, albo jakieś dziwne czerwono-białe paski mi się pojawiały. Nie wyrzuciło mnie co prawda z żadnej jakby gry jeszcze, ale powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że ten internet to powinien być, nie wiem, albo jeszcze lepszy, albo po prostu, nie wiem, czy moja karta sieciowa nie wyrabia w laptopie, nie mam żadnego pojęcia, co tu chodzi. Generalnie nie, na pewno rozgrywki sieciowe bym tego nikomu nie polecił do tej pory.
Okej, okay. Myślę, że to jest kwestia też przepustowości, co nie?
No być bo może, to muszą... ciężko.
Wiecie, to co by nie powiedzieć.
Być może jeszcze też przepustowości mojej własnej sieci, co mam w bloku, jakby, nie? Więc też jakoś od tego może zależy, więc... Dużo zmiennych jest.
Ale czekowałeś sobie szybkość? Jaką masz realną szybkość w danym momencie?
No czekowałem. Realna szybkość po kablu była około 50 megabitów.
Okej, no to powinno działać, czyli musi gdzieś być dalej. Wiadomo, to jest jeszcze
powiem wam tak, ja prawdopodobnie będę miał od marca bądź lutego, będę miał szybszy internet, w sensie 500 megabitów, nie? U siebie. Mhm. Bo taka będę miał nową umowę i tak dalej.
Światłowód?
Światłowód, tak. Mhm. I powiem wam, wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na tą chwilę dla mnie to jest niegrywalne, a w gry FPS nawet nie próbowałem po tym, co zobaczyłem na Wierzchu 3 i w GTA 5. Powiem wam szczerze, że...
Ale nie wiem. Wiesz, że... okej. Ja tylko taką uwagę dodam, że z tego, co widzę, tam jest trochę tytuł free to play, czyli takich, które możesz całkowicie za darmo zagrać.
No to nie
sobie.
Wiedziałem nawet.
Bartek, jeżeli będziesz chciał sobie po prostu przetestować, to możesz sobie to po prostu założyć tam konto, sprawdzić na takich tytułach. Nie wszystkie jakby musiś kupić, rozumiesz?
Wiesz, masz jakąś niedużą pulę tytułów, które możesz sobie testować. Tego, że jakiś, nie wiem, sterowników nie dograłem, czy coś, bo w zasadzie, wiesz...
Jakich sterowników?
Nie wiem, wrzuciłem tą aplikację, połączyłem to z kontami i zacząłem grać, więc nie wiem, może to jakaś kwestia ustawień jeszcze, albo czegokolwiek.
Ale to wszystko jest po stronie serwera, to właśnie o to chodzi, że ty nie musisz o tym myśleć.
No być może, nie wiem. No, będę testował, bo to jest bardzo ciekawe na pewno, tym bardziej jak ktoś ma słabszy sprzęt i chce sobie coś pograć.
Znaczy to jest taka, wiecie, to jest tak naprawdę, jest w tym coś, że to może być przyszłość gier na wielu poziomach, bo tak naprawdę jak patrzymy na to, to perspektywa tego, że sobie masz komputera, to ja powiem wam szczerze, to jest bardzo dobry feature dla użytkowników Maców. Dlatego, że w ten sposób możesz sobie pograć na komputerze, który jest niewydolny do takich tematów, bo nie wsadzisz tam jakby pewnych rzeczy i po prostu to jest opcja dla takich...
Ale nawet to nie jest kwestia wydolności, tylko na przykład tego, że takie World of Tanks jest porobione pod GeForce'y, a ty masz
Radeon. Tak, mi o to chodzi, że jakby nie pewnych rzeczy, w sensie pewnych komponentów, które są na przykład, to co powiedziałeś, karty graficznych i tak dalej, no to w Macu nie znajdziesz, no, a tutaj jest taka możliwość, żeby sobie to zestreamować i oczywiście... Trochę to smutne, bo Damian, to co powiedziałeś, no wiecie, ten system był 2 lata w becie, tak? Więc nie powinno być już teraz sytuacji, że jest problem, że gra się jak gówno. Tylko, że problem jest jednak, że jak 200 tysięcy ludzi nagle chce się dostać do tego, to też jest ten choroba nowości, tak?
Ja też nie wykluczam, że to jest problem po mojej stronie internetu i po mojej stronie dostawcy być może. Ja ukrywam, że mam bardzo stary router Wi-Fi i mam generalnie bardzo stary modem do internetu, który będzie dopiero wymieniany w ciągu najbliższych kilku miesięcy, więc to też być może ma znaczenie. Tak naprawdę.
A ty wiesz, że w ogóle możesz sobie sam wymienić to, nie? Nie musisz...
Wiem, ale... To jest w ogóle pierwsza usługa tak naprawdę na świecie, która, jeżeli ja dobrze rozumiem, która jakby musi obsłużyć to, że użytkownik nie tylko jakby odbiera, ale cały czas nadaje.
No nie, to nie jest pierwsza. No, streamingów gier już trochę masz. Zacznijmy od Google Stadia, tak? Chociażby.
A to działa.
Ale streaming gier, a granie za pomocą maszyny zewnętrznej to są dwie różne rzeczy.
No nie, to jest dokładnie... Bartek, to działa dokładnie tak samo jak kilka usług. To jest ta sama zasada. Tu jakby to
A Google Stadia też tak działa?
Tak, streaming gier. Na tym to polega. To nie jest tak, że kupujesz jakąś konsolę, która jest ten. Ostatecznie jest to streaming gier. Takich platform, powiem ci, bo sobie przygotowałem artykuł nawet o tym. Aktualnie jest trochę. No już pomijam takie typowo konsolowe PlayStation Now, jakieś to jest inne inne rzeczy, Steam Link,
ale Anywhere. Ale tak Google Stadia to w ogóle coś tam ktoś używa? Czy
tak,
to tak jak
według, no i tam masz 4K nawet. Ja akurat, no w Polsce nie ma tego. Ja nie kupiłem sobie tej dostawki do Google Stadia, ale wiem, że kilka osób czytałem na Twitterze używa tego. Jest HP Omen Game Stream, tylko że one nie są, wiecie, no to jest jednak Nvidia, tak? Wypuszcza.
No właśnie, bo mi chodzi o to, że jakby tutaj ta skala totalnie niszczy, w sensie, że no okej, okay, może to nie jest pierwsza na świecie, chociaż mi się wydaje, że to jakby
nie jest. Google nie jest dobrym benchmarkiem. Nie jest,
no dobra, ale i tak jakby Google nie jest dobrym benchmarkiem.
Natomiast tylko ważna uwaga, ja na przykład bardzo jestem zaintrygowany usługą Shadow. Ona działa tak samo, jest, jeszcze nie wszedłem dokładnie w jej działanie, ale Shadow ma to, że też możecie streamować, tutaj też 4K jest i tak dalej, dopiero będę chodził głęboko w ten temat, ale też analogiczna usługa za 12,99 dolków miesięcznie. Przykładowo, tutaj za darmo nie ma funkcji. Natomiast tak, Barti, z takich, powiedziałbym tak, tak jak Apple, powiedzmy, jak wiecie, wcześniej przed iPhone'em też były smartfony, to nie znaczy, że ten, tak samo uważam, rozumiem twoje podejście, GeForce, jak GeForce wchodzi, to GeForce wchodzi, tak, a nie jakieś tam dupy.
No to jakby no, nikt większy nie jest w stanie wejść. Tak, no Radeon to nie jest konkurencja, przynajmniej z tego, co mi się wydaje. Ale, znaczy jest, ale no, ten GeForce zawsze chyba były lepsze.
No i Nvidia GeForce, wiadomo, tak.
No to jest grube do obsłużenia.
Sam przerwę.
No
to jest sobie, Barti, u siebie, zobacz, jak to u ciebie
wygląda. Potestuj, dokładnie, tyle, no. Sprawdź sobie, to nie jest, wiesz, żadna tam ten, musisz się zalogować na jednym całym koncie, więc oczywiście kwestia dostępu, wiadomo, że Damian przetestował wersję standardową, czyli darmową.
Tak, ja miałem free. Nawet nie uruchomiłem sobie 3-miesięcznego okresu próbnego. Jeszcze.
Dokładnie, więc jesteś, że tak powiem, na końcu łańcucha pokarmowego. Na końcu czy na początku? No generalnie w sensie wiecie, o co chodzi.
Najgorszy
w kolejce.
Opcji, no.
Tak, bo priorytetowy dostęp do serwerów mają użytkownicy tej usługi Founders, tak? Czyli tej płatnej. Jak to tak naprawdę działa? Liczę, Damian, że się skusisz i na przykład sobie testniesz, bo akurat na ciebie liczę, bo jesteś najbardziej gamingowy tutaj zdecydowanie.
Tak, test będę miał trochę więcej czasu w przyszłości. No, w sensie wiadomo, nie będę uruchamiał 3 miesięcy, jak będę wiedział, że będę zarąbany robotą po pachy i innymi rzeczami, więc...
Wiadomo.
Ciekawe, na jakich to procesorach śmiga i w ogóle jak to wygląda.
No, komputery to są tak naprawdę ostatecznie, co nie? Było, nie było. Ważne są tu karty graficzne. Niewątpliwie nie muszą od siebie samych kupować tych kart graficznych, ho, ho, ho. Więc dla nich to się, że tak powiem, sytuacja win-win, jeżeli to będzie dobrze działać ostatecznie. Ja czekam na, tak to Bartek, no... A ty poczekaj, bo ty masz Steama? Masz Steama.
Mam.
No to tam masz World of Tanks. Jak masz World of Tanks, to możesz po prostu sobie odpalić za pomocą Nvidia i sprawdzić, jak to myka.
Ale na Steamie nie ma World of Tanks, przecież World of Tanks to jest gra jak LOL.
A, to nie wiedziałem, to przepraszam, ja się zawsze mylę, więc na pewno tam nie ma na Steamie do kupienia World of Tanks, okej, okay, ja nie jestem gamingowy, natomiast na pewno na liście, no to nie wiem, w jaki sposób możesz zagrać na...
My to jesteśmy, my to w tej rozmowie o tej Nvidia, to jakby ślepy czy tam pijany z łysego i chłopaka.
Tak,
Barti,
dokładnie
nie?
Tak jest. Natomiast co nie zmienia faktu, że...
Także drodzy fani, jakbyście trafili na jakąś wiedzę, która jakby przeczy temu, co powiedzieliśmy tutaj, to jest możliwe?
Oczywiście, że
i nawet zmienia. Wskazane jest, prowadzimy czas o tym.
Natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczy, które powiedzieliśmy, jeżeli chodzi o subskrypcję i tak dalej, są prawdą. Natomiast World of Tanks na pewno jest na liście, no bo właśnie na to patrzę.
Tak, na pieniądzach się znamy akurat.
Na pewno jest na liście, więc cóż.
Tak.
Można zagrać. Sobie przetestuj, jak na pewno dojdziesz do tego, jak to przetestujesz.
Ja muszę tylko jeszcze ogarnąć jakiś kabel i jakąś przejściówkę, żeby mieć ten kabel, no wiesz, do internetu.
No tak.
Ale więc ja myślę finalnie, że się poddam.
I przejściówkę.
Tak, ja się chyba finalnie poddam jakby w tym procesie, bo tak jak kabel Ethernet...
Ale dlaczego? Przecież jeżeli masz dobry router, to spokojnie to pójdzie po Wi-Fi. Błagam was, 25 megabitów po Wi-Fi to nie jest jakaś wielki wyczyn. No błagam.
No nie jest, ale ja biorę pod uwagę to, że mamy jakby właśnie w dwie strony ten sygnał. I jak grałem w WOTA tak normalnie na kompie, to...
Damian!
Nie było fajnie.
A ile masz uploadu?
10, niestety. Więc może być to łyżwo, to będzie chodzić problem. Na przykład. No, bo to ale, wiecie,
ty, ale,
bo to chodzi
no tak,
o to,
ale ty nie uploadujesz, masz... nie uploadujesz gry samej w sobie.
Nie,
tak?
Ale na przykład sam fakt, że na przykład to musi obsłużyć jakby jednocześnie komendy, które wydajesz na klawiaturze i tak dalej, w czasie niemal rzeczywistym, bo to, że będą opóźnienia, to jest oczywiste, więc tutaj zakładam, że rozgrywka sieciowa nie będzie należała do najwspanialszej.
Na pewno nie jest to dla e-sportu, tak? To bądźmy poważni.
Tak, no. Dokładnie. To zakładam, że na przykład może być też problem właśnie na przykład w uploadzie, że te komendy, które naklikasz na klawiaturze, które wydajesz postaci, one po prostu są za wolno jakby wysyłane zwrotnie do, na serwer Nvidia, nie? Mhm. No mówię, będę, na pewno przetestuję, jak miał lepszy internet. To jest pewne.
No.
Bo może się okazać, że konsola będzie wybitnie zbędna w tym momencie.
To fakt. Ale co nie zmienia faktu, że jednak ja zawsze będę uważał, dobry komputer do grania to dobry komputer do grania, co nie? Jak masz to u siebie wszystko.
Bo otóż to. Było.
Chociaż fajnie, że tu nie musisz kupować żadnego dodatkowego tytułu, więc możesz go też grać sobie offline, że tak powiem, na komputerze, a możesz go też streamować, jeżeli masz taką potrzebę. Football Manager tam też chodzi, ale więc cóż, nie każda gra wymaga takiego. Niektóre gry mogą lagować, nie ma to żadnego znaczenia. Okej, okay, panowie, przejdźmy dalej. Drugi temat. Ja chciałbym zrobić mały przegląd aplikacji, które chyba dzisiaj w ogóle, nie wiem, w sensie czy kogokolwiek obchodzą. Mianowicie są to aplikacje do zarządzania finansami. I tutaj chciałem powiedzieć może pokrótce, o co tak naprawdę w tym chodzi. Mianowicie... Ważnym wątkiem jest to, że większość ludzi, jeżeli spisuje sobie budżet i tak dalej, spisuje go na przykład na papierze, bardzo mądrze, czy to w Excelu, czy w innym programie typu arkusz kalkulacyjny, wszystko fajnie. Natomiast co nie zmienia faktu, że są też aplikacje, które pozwalają tego typu rzeczy robić bez udziału Excela i tak dalej. I ja sobie w dobie tego, że chciałem takową aplikację znaleźć, szczególnie, że nie chciało mi się bawić w Excelu z rozliczaniem się w dwóch walutach, to po prostu przejrzałem rynek, co tam ciekawego jest w ogóle na ten... I powiem wam szczerze, że myślałem, że znajdę tego mniej, a znalazłem tego całkiem dużo, co nie zmienia faktu, że tego typu aplikacje nie są jakoś bardzo popularne. Wiele mówi o tym fakt, że Microsoft kiedyś miał taką aplikację Microsoft Money, teraz ją porzucił i ona jest przynajmniej teraz dostępna jako darmowa aplikacja, którą możecie sobie zainstalować na komputerze i jest mega zaawansowana, więc jeżeli byście szukali, to takowa aplikacja jest. Wiem, że poleca ją Michał Szafrański, który bardzo wiele osób kojarzy. On także przygotował na YouTubie filmiki, które pokazują, jak z tej aplikacji można korzystać. Ona w ogóle nie była przygotowana pod Windowsa 10, ale na nim działa sprawnie. Ja w ogóle mówię tylko o aplikacjach, które są dostępne na komputerze w jakiejś formie, bo aplikacji, które są tylko i wyłącznie na telefon, jest masa. Możecie je sobie znaleźć zarówno w sklepie dla iPhone'a, jak i dla Androidów i tak dalej. Nie ma z tym problemu. Ale chciałbym, żeby tego typu aplikacja pozwalała też sobie spisać takie rzeczy na komputerze. Drugą aplikacją, którą chciałem powiedzieć, jest Gnukasz. Możecie kojarzyć to jak GNU, spacja, cash, no to cash.
Ciekawe.
No to jest aplikacja, wiadomo, linuxowa, no bo jest GNU w nazwie, jak już słyszę ten brzydka jak noc.
Myślałem, że od zwierzęcia.
No, jest to oczywiście całkowicie bezpłatne, bezpłatny program oparty na licencji GPL. Najmniej w niego wszedłem tak naprawdę, bo uważam go za strasznie nieprzejrzystego, ale wiem, że sporo osób go poleca ze względu właśnie na multiplatformowość, mianowicie, że sobie odpalicie go zarówno na waszym Linuxie, jak i odpalicie go na Windowsie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli byście szukali czegoś multiplatformowego na poziomie... Jest też aplikacja na Androida. Nie patrzyłem, czy jest na iOS-a, pewnie też jest. Kolejną rzeczą jest chyba najbardziej znana aktualnie aplikacja Unab albo You Need a Budget. I to jest aplikacja zarówno webowa, jak i ma wersję... Jak i ma wersję oczywiście na wszystkie najpopularniejsze platformy mobilne, znaczy się Androida i iOS-a. Tutaj jest problem, ona jest bardzo popularna, poleca ją Marcin Wódź, którego możecie też kojarzyć jako osobę świetnie znającą się właśnie na... która bardzo zna się na kwestii zarządzania tam finansami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ona ma tą pewną wadę, że jest płatna. Już tutaj nie, nic za darmo. Jest, bym powiedział, całkiem droga, ponieważ plan miesięczny, słuchajcie, kosztuje $12, a plan roczny kosztuje $84 za rok. Ja uważam, przetestowałem ją, jest całkiem spoko, a ma też funkcję synchronizacji z bankami. Niestety, co do polskich banków, to praktycznie to nie istnieje. Natomiast muszę przyznać, że sama aplikacja jest bardzo zaawansowana, aż chyba za bardzo. Jest ekstremalnie droga, uważam. To jest tak, gdyby można było ją kupić jednorazowo, to spoko. Ja ją potestowałem. Moim zdaniem jest troszkę jednak, można to zrobić innymi rzeczami, innymi aplikacjami ciekawszymi. Okej, okay. Są jeszcze, jest aplikacja, która jest całkowicie darmowa i która uważam za jedną z najfajniejszych obecnie, nazywa się Homebank. Jeżeli szukacie aplikacji, która na komputerze pozwoli wam zarządzać sobie finansami domowymi, to bardzo polecam tą aplikację. Ma takie funkcje jak na przykład multicurrency, czyli można kilka walut dodać sobie, przeliczać automatycznie. Jest całkowicie darmowa, jest bardzo ładna, jest też multiplatformowa. Pozwala przechowywać się jakby w wersji portable i tak dalej. Naprawdę fajna rzecz, bardzo polecam, jeżeli szukacie czegoś bezpłatnego na komputer i szukacie czegoś, co nie wygląda jak aplikacja sprzed 20 lat, a moim zdaniem GNU Cash czy Microsoft Money tak wygląda. Jest dość prosta, warto wejść w ten temat, jeżeli chcecie sobie poszukać takiego prostego oprogramowania do zarządzania finansami. Na koniec zostawiłem dwie aplikacje w tym moim przeglądzie, takim na szybko. Jedna będzie aplikacją polską, druga nie jest polska. Pierwszą jest Finanse Domowe 2, słuchajcie, to jest aplikacja...
Czyli lepsza.
To jest ta... Ja nie wiem, obydwie są bardzo ciekawe. Finanse Domowe 2...
Ale nie polska jest lepsza.
Nie powiedziałbym tak, powiedziałbym, że są takie...
No dobra.
Wiem, Barti, twój dowcip jest taki czasami
tak, to jest
suchy,
ta
że Sahara teraz wyschła.
My w domu czasami używamy takiego określenia jak czerstwy ryj.
No, dokładnie. To myślę, że
to wpisuje się idealnie, słuchaj, Bartek.
Tak.
Finanse Domowe 2. Pokrótce powiem, słuchajcie, tworzy to polski programista. Aplikacja nie... Jak tu się pan szanowny? Wojciech Wojdyło. I muszę powiedzieć jedną rzecz. Urzeka mnie to, że aplikacja jest cały czas rozwijana. I wiecie, co mi się najbardziej podoba? Że jest płatna. Ale można kupić sobie ją po prostu jeden raz i nie kosztuje jakichś tam wielkich pieniędzy, bo kosztuje, najwyższa wersja kosztuje 99 zł. Wiecie, czemu jest fajne jest to, że jest płatna? Bo przynajmniej dzięki temu taki deweloper nie będzie jej porzucał, bo ma na niej zarobek. Wiecie, o co chodzi. Więc wiem, że po prostu to nie jest jak, znudziło mi się robienie tej aplikacji i to już je jednak olewam. Jest mega zaawansowana, fajnie wspiera polski język. Jest po prostu po polsku, natomiast ma pewną wadę, mianowicie jest dość ciężka, odpala się dość długo i nie ma żadnej aplikacji mobilnej. Można ją testować nawet przez
rok. Jest pisana natywnie na Windowsa?
Tak, jest natywnie na Windowsa pisana.
Twardy zawodnik.
No ale wiesz, w Polsce większość użytkowników to Windows, więc po co pisać, wiesz, tak?
Nie, mi nie o to chodzi, że nie, bardzo spoko, tylko chodzi mi po prostu o to, że chłopak się musi natrudzić, żeby to napisać.
Wiesz co, nie wiem, czy tak jest.
Czy tam facet.
Natomiast jeżeli szukacie czegoś fajnego, to warto tą aplikację przetestować. Nie chcę wchodzić w szczegóły funkcjonalne, ja nią się trochę pobawiłem, natomiast opcji tu jest multum 1 500 100 900 i naprawdę jest mega zaawansowana, ma nawet takie funkcje, słuchajcie, jak analiza, spisujecie liczniki, podajecie koszta prądu i on sobie później wylicza wam mniej więcej, ile wypłacicie za prąd, jakby jest w stanie to jakby tam sobie przyszłościowo rozliczać i tak dalej. Nie wchodziłem, jakieś rozliczenia waszych samochodu i tak dalej, tankowanie, spisywanie paragonów, raczej wrzucanie paragonów jako wiecie, screenshotów i tak dalej. Bardzo fajny terminarz szczegółowy. Muszę przyznać, że bardzo, bardzo zaawansowana funkcja, ma bardzo zaawansowane funkcje. Wadą jest to, że działa dość, moim zdaniem, powoli. To jest jakby takie pierwsze wrażenie, które mam z używania tej aplikacji. Natomiast nie wiedziałem nawet, że w ogóle, wiecie, no, polski programista robi polską aplikację. Fajnie, no. Bardzo mi się to podoba, że coś takiego jest.
Ostatnia dlatego aplikacja... chciałem wtrącić jedną rzecz odnośnie samochodów, że jest świetna aplikacja, nazywa się Drivvo na Androida, nie wiem czy jest na iOS, która pozwala ci w szczegółowy sposób zarządzać samochodem, włącznie z wykresami, jakimiś takimi dziwnymi rzeczami.
A to
rzeczami.
Znaczy? W sensie...
Możesz tam nawet wrzucać konkretne naprawy, co za jaką część za je zapłaciłeś, jakie są konkretne części są wrzucone, robocizna, masz rozbicie w spalaniu samochodu, na przykład na jak masz gaz i benzynę, to na gazu i benzynę, ile się spalił w danym cyklu i tak dalej. To jest dla mnie kopalnia, chodzi o samochód, ogromna. I mogę wam powiedzieć na przykład za następnym podcaście, albo tam w którymś z kolei, dokładnie na tej aplikacji, bo moim zdaniem jest wybitna, jeżeli chodzi o zarządzanie swoim prywatnym samochodem. Jest naprawdę fenomenalna.
A można ją połączyć na przykład, bo wiem, że w samochodach są te nowoczesnych, są te funkcje do resetowania, wiesz, do zarządzania, że tam jest komputer.
Nie wiem, mój samochód z 2010 roku nie obsługuje czegoś takiego, więc to ci nie powiem.
Ale Bartka na pewno obsługuje, tam ma ten komputer pokładowy,
z którym można...
No, komputer pokładowy, z którym się można połączyć. Czy nie?
Czym?
No, właśnie tutaj przykładowa aplikacja zewnętrzna, ale jak oglądałem taki program, gdzie chyba na TVN Turbo kiedyś jakieś to się nazywało wojny samochodowe, coś tego typu, to widziałem, że w serwisach się podłączają do jakiegoś gniazdka w samochodzie i dzięki temu widzą ten całe oprogramowanie, można tuningować samochód i tak dalej, więc zastanawiałem się, czy na przykład taka aplikacja pozwala na to, czy nie. Ja się na tym znam, jak wiecie, jak, że tak powiem, koń na dodawaniu, więc... No, też tak można.
Znaczy, wydaje mi się, że są dwie różne rzeczy, no nie? Bo to, co my mówimy, no to są takie podłączenia do komputera serwisowe, po to, żeby zobaczyć, jakie są błędy i jakby móc je rozwiązać. A to jakby, że statystyki zużycia pojazdu i tak dalej, to są takie dane, do których nie trzeba za bardzo się podłączać jakimś portem. Ja na przykład mam to w telefonie.
A, czy masz, a masz jakąś aplikację też swędrową?
No, mam Mercedesa aplikację.
A to wiesz co, to jak Damian będzie opowiadać o tej apce, to możemy zrobić takie... Ty byś opowiedział też o tej apce, ale... bo to jest bardzo ciekawe.
Ale
nie rozwijaj nie teraz jakby ten...
Spoko.
Spoko, ale to wiesz, na pewno się idealnie zmieści. Dobra, ostatnia rzecz, ostatnia apka, o której chciałem powiedzieć, już zostawiam tą Finanse Domowe 2 na tym, na boku. Jest, słuchajcie, aplikacja o nazwie Wallet i tutaj ważne dodam, bo Wallet to tak uniwersalna nazwa, że wiecie, że to można na milion różnych tych, to jest chyba czeska albo słowacka, Budget Bakers, tak się korpo nazywa grupa, która to tworzy i tutaj jak mi się podoba, bo jest zarówno aplikacja na telefon, wiadomo, jak i aplikacja webowa. I ta aplikacja, uważam ją za najlepszą, ma świetne takie wykresiki, które pozwalają jakby aż się bawić swoimi finansami, jak już się wam uda to rozliczyć. Na przykład jedną z fajnych funkcji, która jest w niej dostępna, jest możliwość tego, że zapisujecie sobie wydatki, co nie? I na końcu, po dwóch dniach czy trzech dniach, ta aplikacja podrzuca wam listę tych wydatków, a wy musicie się określić, czy to w ogóle było warte wydawania pieniędzy, czy to nie.
Ciekawe.
Macie klik, żeby macie, czy to było warte, czy uznajecie, że jednak to był z dupy wydatek, tak? To pozwala też tej aplikacji później analizować i podpowiadać wam pewne zachowania, które na przykład na to, już na to wydałeś pieniądze, po co znowu to kupujesz? I tak dalej.
Ile to kosztuje?
Co?
Ile to kosztuje?
I już mówię. Jeżeli Wallet kosztuje, jeżeli kupujesz miesięcznie i kupujesz na ich stronie, to tam w granicach... O, czekaj, muszę spojrzeć w dziale billing, bo ja sobie kupiłem miesiąc... kupiłem sobie miesiąc do testów. 3,59, mówię w euro. Więc tyle kosztuje miesięcznie, jeżeli kupisz przez stronę. Co ważne, jeżeli kupujesz w Google Store, to zakładam, że w Apple Store to samo jest drożej, bo tam kosztuje prawie 5 euro wtedy. Ale co mi się podoba, jest wersja dożywotnia. Jest wersja roczna i jest wersja dożywotnia. Wersja dożywotnia kosztuje w granicach przez stronę, jeżeli nie mam teraz jak tego sprawdzić, bo mam tą wersję miesięczną wykupioną, ona kosztuje 40 kilka euro. To nie jest mało, ale dalej jak mogę kupić, wiecie, już wersję, że nie muszę później za to płacić, to jest spoko, to jest do przemyślenia, tak, jakby jeżeli ten... Bardzo sobie cenię bardzo wersję webową, która jest bardzo prosta i teraz tak, niestety ta aplikacja, jak wszystkie aplikacje, mają swoje błędy i problemy. Nie znalazłem takiej apki, która by jej nie posiadała. Na przykład w tej aplikacji jest ciekawostka, jeżeli wpiszecie sobie na przykład, że macie kredyt i macie więcej niż jedną walutę, to i kredyt jest nie w walucie głównej, tylko w walucie numer 2, bocznej, to o ile w aplikacji webowej, przepraszam, w aplikacji na telefon on jest w prawidłowej walucie, wartość, na przykład 1000 weźmy złotych kredyt, tak? To w wersji, jak ją wpiszesz w wersji na telefonie, to jest 1000 zł, ale już na komputerze pokaże wam się jako 1000 euro, przykładowo. To jest totalnie bez sensu, tak? Jakby, no po prostu nie wiem nawet czemu tak się pokazuje. Co śmieszne, baza danych zapisana jest prawidłowa, bo nic się nie psuje w wersji na telefon wszystko jest ok dalej. Albo inny problem, jeżeli zapisujecie sobie przyszłe płatności, tak? No, spisaliście sobie przyszłą płatność, to w wersji, jeżeli zapisujecie obecną płatność, coś, co przed chwilą wydaliście, to możecie podać, w jaki sposób została ona opłacona. Nie mówię z jakiego konta, ale w jaki sposób? Czy została zapłacona kartą kredytową, przypisana do konta, czy tam gotówką i tak dalej. Natomiast wszystkie przyszłe płatności, które się będą rozliczać, zawsze są zapłacone gotówką. Bo po prostu nie ma takiego ustawienia, ktoś o nim zapomniał. Ta aplikacja ma jeszcze jedną świetną funkcję i ona jest tutaj najbardziej rozwinięta. Ja ją testowałem i muszę przyznać, że działa dobrze, ale ma swoje wady. Mianowicie można tu podpiąć bank. Mianowicie ona wtedy pobiera dane z banku i po prostu automatycznie dodaje wam transakcje.
Nie wiem, czy to jest dobre.
Właśnie chcę to powiedzieć, że ja nigdy takiej funkcji bym nie wykorzystał, bo nie lubię, nie chcę nic łączyć z moim bankiem, jakby żadnej aplikacji, nie wyobrażam sobie, nawet z Revolutem. Natomiast jest druga funkcja, mianowicie bardzo dobry, że jest tu zrobiony import. Czyli pod koniec miesiąca wyrzucacie sobie na przykład z Revoluta, czy z mBanku, czy innego miejsca listę waszych transakcji. Większość banków udostępnia w formacie CSV i ją tutaj importujecie.
To już jest bardzo fajna opcja.
I co ważne, tutaj to działa uniwersalnie, czy to będzie dla Revoluta, czy dla mBanku, sprawdzałem. Działa bardzo dobrze, można przypisać taki plik, możecie jeszcze sobie, zanim go zaimportujecie, wyedytować. Wiecie o co chodzi, no podajecie, dla której na przykład, nie wiem, kolumny podaliście wartość jest wydatków, dla której kolumny są tagi z tego importu. Wiecie o co chodzi, jeżeli bank udostępnia taką funkcję, bo nie wszystkie takie eksporty wyglądają identycznie, z mBanku będzie wyglądał inaczej, z Revoluta na przykład ma tagi. I to jest fajne, bo możecie sobie, raczej kategorie no, wydatków, te kategorie możecie sobie tu zsynchronizować. I działa to bardzo sprawnie. I nagle podaje wam bardzo szczegółowe statystyki na temat postępowania, waszego postępowania z waszym hajsem. Naprawdę muszę przyznać, że ta apka zrobiła na mnie spore wrażenie. Ciekawostka, żeby dodać taki import można dodać tutaj tylko w wersji webowej. Nie można tego zrobić na telefonie. Nie ma tej funkcji w ogóle w aplikacji. Tak jak aplikacja w ogóle na telefon jest dużo bardziej rozwinięta niż ta webowa, tak ta jedna funkcja jest tylko w wersji webowej. Tak czy owak, ja sobie tą apkę testuję i mogę ją szczerze polecić. Na razie jest bardzo ładna wizualnie, można sobie wyedytować swoje kategorie, można im dodać ikony jakieś tam. Już i tak macie na początku zestaw takich kategorii sensownych, natomiast możecie sobie je wyedytować, nie wiem, zmienić ikony, zmienić kolorki i tak dalej, co wam pasuje. Ona podaje wam też jakby cash flow, podaje wam, czyli też jakby na podstawie, po kilku miesiącach macie już bardzo szczegółowe na przykład prognozy. To jest też dobrze przygotowane dla osób, które nie mają dochodu z jednego źródła. Ale to jest jakby głębsza rozmowa. Ja akurat takowy posiadam, Bartek, ty pewnie posiadasz z kilku źródeł dochody, więc może dla ciebie też to może zainteresować. Polecam do przetestowania. Co ważne, jest wersja bezpłatna, więc ona jakby pozwala na przetestowanie. Większość funkcji tak naprawdę jest dostępna, tylko jedna, na przykład macie tak, że możecie w wersji bezpłatnie dodać dwa konta, a nie wiecie, a nie na przykład pięć, tak? No ale to chodzi o to, że w takiej wersji możesz sobie już to spokojnie używać do podstawowych rzeczy albo traktować to jako test do bardziej zaawansowanych tych. Ja wiem, że oczywiście Excelem można zrobić i rozumiem i też nie mam co do tego żadnych tych, ale już bawienie się z bardziej zaawansowanymi wykresami w Excelu wymaga wiedzy też o Excelu. Wiadomo, ja jestem, wiecie, ja wiem, że we wszystkich CV-kach...
Wymaga wiedzy o wykresach.
Tak, i ja wiem, że we wszystkich CV-kach, że tak powiem, ludzie wysyłają bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, ale bądźmy realistami, większość ludzi to ma, w ogóle się na tym nie zna, na pewno nie na Excel. Więc ja jestem zielony z Excela i tyle, więc pomyślałem sobie, że znajdę sobie taką apkę. Muszę przyznać, że jakbym stopniowo, to na pierwszym miejscu dałbym tego Walleta, a na drugim miejscu zrobiłbym właśnie Finanse Domowe 2, bo fajna apka, naprawdę fajnie napisana, fajnie zrobiona i bardzo szanuję tutaj pracę, która została w to włożona. Panowie, to tyle ode mnie, bo tak naprawdę trochę gadałem o tym. Chyba, że macie jakieś pytania na szybko, to mogę coś odpowiedzieć, ale jak nie, to możemy przejść dalej.
No w trakcie ja zadawałem.
Dobrze, kolejny wątek. I teraz tak patrzę sobie na czas, jak my stoimy, więc ja proponuję, że go zrzucę.
Wiedziałem, że się tak skończy.
Ja go dlatego, kolejny temat zrobimy kiedy indziej. Moim zdaniem ciekawy, ale trzeba się nad nim zastanowić i zmuszę was do zastanowienia się nad nim. Ale przejdźmy do tematu, który, Bartek, ty zaproponowałeś. Mianowicie temat nazywa się własna działalność i tak. Budowanie większej firmy, budowanie produktu, teraz... usługi i tak dalej. No to pan zacznie.
Bo chyba jako jedyny masz te doświadczenia, bo tak w sumie, no to w sumie to tak.
Dostałem pytanie od Dawida R.
Gdzie? Na Instagramie?
Dawid wie. Nie, na Twitterze. Tylko nie wyświetla mi się, w sensie to jest głupie, ten Twitter jest po prostu... Chodzi ogólnie o to, że napisał do mnie, że fajnie by było, jakbyśmy trochę więcej czasami poopowiadali o tego typu rzeczach, jak działalność własna.
Dobrze, no to...
Dlatego, że...
Kiedyś było to już, ale z chęcią powtórzę, może coś się zaktualizowało.
Znaczy, bo kiedyś było to bardziej tak z punktu widzenia takiego, no nie wiem, chyba żeśmy rozmawiali o tym, jakie to ma przełożenie takie bardziej finansowe trochę też.
Nie, ja pytałem między innymi o to, jak to wygląda tak naprawdę. Ale dobrze, nie ma co
ogólnie tam... pytanie dotyczyło tego, że no właśnie, że niektórzy mają coś takiego, że chcą jakiś tam swój produkt budować czy coś, i ja mu od razu odpisałem, że ja do tych osób nie należę. Ja ani nie mam jakby, w sensie, jak byłem mały, to myślałem, że będę panem prezesem dużej firmy, najprawdopodobniej swojej, i do jakiegoś tam momentu myślałem, że prowadzenie własnej działalności będzie mnie do tego tematu zbliżać. Jednak nie. No i dlaczego? No dlatego, że jak mamy własną działalność, no to możemy, jak w ogóle stwierdzamy, że chcemy robić jeszcze coś ponad etat, no to możemy sobie pójść w kierunku usług, tak? Czyli możemy na przykład dorobić jakieś dodatkowe projekty, możemy pójść w kierunku budowania jakiegoś produktu, czyli na przykład jakieś startupy, tego typu rzeczy. I no, produkt jest dosyć spoko, dlatego że jak sobie znajdziemy jakiś fajny pomysł na jakieś fajne słuchawki i ludzie zaczną je kupować, to potem stajemy się drugim Applem. Oczywiście wiadomo, że nie jest to takie ładne, proste i kolorowe, ale ogólnie koncepcja jest tego typu. No i trzecia opcja to jest taka firma, większa firma usługowa, tak? Czyli nie, że samemu trzepiesz usługi, tylko jakby masz pracowników i robicie usługi. No i ogólnie rzecz biorąc, to my sobie też porozmawialiśmy na tematy takie związane jakby z obawami wokół takiej pracy. No i ja mogę powiedzieć, że moim zdaniem te trzy podejścia, czyli to, czy robisz jakby jako freelancer, w sensie taki bardziej specjalista niż freelancer, bo to nie jest tak, że jakby siedzisz i nie wiem, robisz dla kogoś jakieś tam grafiki na Facebooka, tylko bardziej te rzeczy, które jakby robisz na co dzień w pracy, wynosisz poza i robisz jakieś tam bardziej zaawansowane rzeczy, które już jakieś tam wiedzy wymagają. No pomiędzy tym, że masz właśnie tę swoją firmę jakby usługową i tak naprawdę nic nie produkujecie sami, ale macie jakby świadczyć usługi dla innych, no a jakby rzeczywiście produkowanie czegoś samemu, czy to w formie software'u, czy to w formie produktów fizycznych, czy jakichkolwiek innych. No i ogólnie koncepcja jest taka, ja się na przykład zastanawiam nad tym, czy to nie jest tak, że to jest koncepcja leniwa, ale przeczytałem kiedyś coś takiego, że jakby freelancerzy zawsze będą, w sensie, że będzie tak, że jakby dużo korporacji przejmie te mniejsze firmy usługowe, i będzie tak, że jakby freelancerzy będą taką ostatnią deską, że tak powiem, wolnego rynku, dlatego że freelancer jakby zawsze o siebie zadba. No bo czysto hipotetycznie wygląda to tak, że ja byłem na takim etapie działalności, gdzie miałem też znajomego, który zajmował się customizacją butów, czyli robił customy butów. I współpracował z różnymi markami, współpracował z Sizerem w Polsce, coś tam robił dla Nike, coś tam robił dla Adidasa, dla Monstera, no naprawdę spoko, no nie, by to wyglądało. Tylko fakty były takie, że miał chyba w szczytowym momencie 5 pracowników. Do tego potrzebna była jakaś tam maszyna, jedna, druga, tutaj 100 tysięcy, tam 50. I finalnie przekładało się to na to, że tak jak przychodów miał na przykład, nie wiem, 60, 70, 100 tysięcy w miesiącu, tak koszty tych pracowników plus tych maszyn sprawiały, że tak naprawdę to zarabiał podobnie co ludzie, którzy zarabiają po prostu 20 koła na etacie. No i ktoś powie, że no ale pracujesz na siebie, budujesz na siebie i tak dalej. I to jest jakby, no tak, niby tak. Tylko z drugiej strony, no na przykład dla mnie to jest coś takiego, co bardzo obciąża w ogóle organizm, nie? Obciąża cię emocjonalnie, psychicznie i tak dalej, no bo jakby nie patrzeć, za tymi 5 pracownikami często stoi 5 rodzin do utrzymania. Mniej lub bardziej, wiadomo, że to już nie są takie czasy, że jedna osoba w domu pracuje, ale no trzeba brać to pod uwagę, tak, że w pewnym momencie taka firma wychodzi spoza jakby naszego zasięgu pojmowania i ogarniania, bo po prostu jest za duża. Tak samo odpowiedzialność, która za tym stoi, jest poza jakby, wychodzi poza nasze możliwości co do odpowiedzialności jako osoby, jednej osoby, tak? Więc mamy opcję pod tytułem freelancer, mamy taką opcję właśnie pod kątem usługi i rozwijania się w temacie usług. No i mamy tą trzecią opcję produktową, która chyba jest najbardziej ciekawa, dlatego że dla mnie to zawsze było coś takiego, co szanowałem, jak ktoś jest w stanie zrobić swój produkt i na nim zarabiać, ale nie na zasadzie zrobił produkt, bo nie wiem, bo ktoś go wcześniej zrobił, a on tylko go przerobił, tylko naprawdę tacy ludzie, którzy coś tam wnoszą, to jest spoko. Natomiast ja na przykład nigdy nie miałem chcicy do tego, żeby budować własne produkty.
Co rozumiesz pod będzie własny produkt?
No tak jak powiedziałem, na przykład, że finalnie jesteś właścicielem fabryki.
Czy moja koleżanka, która robi samodzielnie, ma swoje małe miejsce, gdzie ma własną pracownię i wytwarza jedyne w swoim rodzaju kolczyki z kostkami, która później sprzedaje je przez Etsy, ale też stacjonarnie na wszelkich konwentach i tak dalej, też ma swój produkt w takim rozumieniu? Dobrze rozumiem?
No niby ma, tylko ja bardziej patrzę pod kątem takich skalowalnych rzeczy, czyli na przykład jesteś w stanie zrobić komputer, tak? Ten komputer coś robi, nie wiem, jest jakimś tam USB stickiem do lodówki, dajmy na to, i twoim problemem nie jest to, że każdy z tych USB sticków musi mieć jakby customową obudowę, tylko twoim problemem jest to, że potrzebujesz tych USB sticków zrobić 10 tysięcy więcej, więc musisz zatrudnić 5 tysięcy Chińczyków, no nie więcej.
Czy mówisz o dużej skali?
Tak, mówię o dążeniu do dużej skali, nie o dużej skali samej w sobie, tylko o dążeniu do dużej skali, i moje doświadczenie w tym jest zerowe. Ale jest to na pewno coś, co no jest, jak już się uda, znaczy wielu poległo, jak już się uda, jest zajebiście. I też jakby nie do końca, ale ogólnie spoko. No i teraz jakby, czekajcie, ja jeszcze sobie wrócę do tej rozmowy. Bo ja na przykład, bo ja nie wiem, co wy o tym myślicie w ogóle. Co myślicie, panowie, o tym, że człowiek nie buduje swojej firmy usługowej, tylko zostaje freelancerem do końca życia?
Czy wiesz co, powiem ci tak, bo no. Ja nie mam dużego doświadczenia, tylko że powiem, moje zdanie jest takie, że w pewnym momencie jakby bycie freelancerem, to jakby masz swoją de facto firmę, masz jakby swoją też działalność własną, jednoosobową, ale masz, więc sam dla siebie jesteś jakby firmą, że ja to tak odbieram. I to też uważam, to nie jest złe, jeżeli to idzie i są z tego pieniądze i są efekty i się pieniesz w górę, to jak najbardziej, bo pamiętaj, że jakbyś miał pod sobą całą firmę, czyli ludzie, usługi, produkty, jakieś rzeczy, więcej rzeczy, które wykorzystujesz do pracy, bo ty masz załóżmy tam laptopa, tak? Tam dwa laptopy, mhm, plus załóżmy telefon i tak dalej, no to jednak mając swoją firmę, masz więcej rzeczy do ogarniania tego, więc moim zdaniem jest więcej rzeczy do pilnowania, więc jeżeli sam sobie możesz być szefem i sam sobie możesz być firmą jako jedna osoba, to nie wiem, czy to finalnie nie jest lepsze, jeżeli masz z tego, wiesz, jakieś normalne pieniądze i...
Znaczy łatwiej jest to stracić, to nie?
To też. Tylko pamiętaj, że większa firma i bycie jakby większą firmą i posiadanie większej firmy to są dużo większe nakłady finansowe, obrót większymi pieniędzmi i tu jest jakby też rzesza i sztab ludzi, których trzeba utrzymać, którzy też muszą być dobrzy w tym, co robią, nie? No, nie wiem, tak, szczerze, no, bo ja do tej pory zawsze pracowałem na etacie, więc ciężko mi się jakkolwiek odnieść do tego i powiem ci szczerze, że nawet dla mnie założenie własnej działalności gospodarczej jako bycie jakby jednoosobową firmą, to też już by było same w sobie jakimś wyzwaniem i czymś zupełnie nowym. I tyle, więc ja nie mam żadnego tak naprawdę dobrego punktu odniesienia.
Nie, ja jak założyłem działalność, to miałem taki moment, gdzie jakby myślałem o tym, że będę miał jakby jakiś tam pracowników i to jakoś tam sobie powolutku, że tak powiem, raczkowało, ale finalnie jak w ubiegłym roku miałem tak, że zobaczyłem, jak dwie firmy usługowe się po prostu rozpadły z dnia na dzień, bo duzi klienci odpadli. Już pomijając jakby aspekty same jakby błędów w zarządzaniu, bo to wiadomo, że to jest powiązane, ale... No, firmy usługowe mają strasznie duże ryzyko, no nie? Ja na przykład nie chciałbym jakby być osobą, która robi, na przykład projektuje, tak? I ma jeszcze 5 projektantów i przez to się rzuca na większe tematy, żeby to projektować dla jakichś firm, a potem na przykład jest tak, że robisz coś dla jakiegoś banku i ten bank się po prostu z dnia na dzień, nie wiem, albo ucina ten budżet na dany projekt, albo po prostu się wykrzacza, tak? Sam bank w sobie, bo po prostu jest jakaś konsolidacja czy coś. A to jest coś takiego, co może się wydawać, nie wiem, abstrakcyjne, ale to jest bardzo, bardzo rzeczywiste i bardzo codzienne, no nie? Że budżet się zmienia, projekt jest ucinany, coś jest zamykane i jakby trzeba przetrwać na rynku.
No ale to nie podpisuje się umowy? Na określoną kwotę? Przecież tak
znaczy,
się robi.
Możesz podpisać umowę, możesz się sądzić i tak dalej, ale fakt jest taki, że jak ci faktura nie przyjdzie, to się wypierdolisz. Przepraszam za określenie.
No okej, ale to... No...
Wiesz, to tak działa, no nie? Jakby, i to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, bo na przykład ja, jak sobie prowadzę działalność i miałem takie etapy, gdzie te faktury nie dochodziły, no to na papierze jesteś zajebiście zarabiającym człowiekiem, a w realu jakby musisz wykładać oszczędności na podatki i na własne utrzymanie, no nie?
No tak, ja wiem, wystawia się fakturę, klient nie płaci, to jest... Standardowy przykład, problem.
To
nie?
Jest jeszcze jeden temat, który myśmy poruszyli w tej rozmowie, temat w ogóle klientów i tego, jakby jak się do tego dąży, no nie? Bo ja na przykład miałem tak, że przez długi czas
bardzo biegłem za klientami, wiesz o co chodzi. Że jakby chcesz to rozwijać, chcesz się starasz, tak naprawdę nie dla tych klientów, tylko dla siebie, no bo po prostu chcesz rozwijać tą działalność, chcesz jakby mieć coraz więcej kompetencji, coraz więcej doświadczenia, wiesz, no wiadomo, tak? I ja na przykład teraz, dzisiaj, to już zupełnie inaczej do tego podchodzę niż jeszcze rok temu, czy półtora roku temu, bo półtora roku temu było tak, że ktoś przychodził i ja mówię, dobra, no zajebiście, musimy dobić targu, bo mi na tym jakby zależy. I to jest ważne i dzięki temu się będę mógł rozwijać i tak dalej. A teraz jest tak, że często patrzę, jak ktoś przychodzi i myślę sobie, kurde, czy ja przypadkiem przez niego jakby nie zaliczę jakby w topy, no nie? Bo finalnie jakby nie chcesz kończyć z projektami, które kończą się rozprawami.
A no, zakładam, że nie jest to cel ostateczny. Że jednak chodzi o to, żeby było miło i żebyś ty oddał dobry produkt, a klient był zadowolonym klientem.
I jeszcze było jedno pytanie, produktu. Jak się pozyskuje klientów? I ja no
właśnie,
szczerze,
jak się, to mnie też najbardziej ciekawi, jak się pozyskuje klientów?
No u mnie to wyglądało tak, że poszedłem do jednej firmy pracować, jeden ze wspólników w tej firmie miał brata i ten brat dał mi jedno zlecenie, tam jakieś tam...
A skąd wiedział, że trzeba tobie dać?
Bo słyszał, że ja się zajmuję mediami społecznościowymi, a jakaś jego klientka, do której robił software, męczyła go, że ona dla tej
czyli
firmy...
Czyli marketing szeptany zrobiłeś, chociaż nieświadomie.
On zrobił, nawet nie ja. Że ona dla tej firmy gastronomicznej chce mieć face'a prowadzonego. No i to był jeden temat, potem...
Ale
potem
przyszedł do ciebie i zapytał, Bartek, słuchaj, jest taka sprawa...
Weź z nią pogadaj, bo mi męczy pałę. Dosłownie tak to brzmiało.
Okej. Okay. A ty poszedłeś i...
A ja poszedłem, no i mówię, dobra, no to co tam pani potrzebuje, no nie?
A miałeś
no
problem z wyceną swoich usług?
Nie,
mam
nigdy.
Wrażenie, że wielu ludzi na początku ma problem z wycenianiem własnych usług.
Bo wielu ludzi na początek ma problem z tym, że myśleli, że są mniej warci niż są.
To inny, no ale tu wiesz, to normalne, jesteśmy ludźmi, nie? Więc się boimy powiedzieć, jak chcę, cholera, że twoja praca jest warta 5000 na rynku, ale ty powiesz 2000, bo się boisz, tak? Bo nie jesteś pewny jeszcze, nie że swoich umiejętności, tylko nie jesteś pewny, czy klient ci nie powie, no ten, myślę, że z czasem się człowiek uczy.
Ale
później,
nie,
że...
no to jest właśnie to takie, widzisz, to jest ta właśnie potrzeba takiego wygrywania, że...
Tak.
Jeden kładzie wycenę i mówi weźmie to, weźmie nie, to nie, a drugi kładzie wycenę i myśli jeszcze zanim położy tą wycenę, że co zrobić, żeby on tą wycenę wziął.
Za darmo.
I teraz nie ma tak naprawdę dobrego podejścia, tak? W sensie nie ma czegoś takiego, że jakby ja obecnie jestem osobą, która stosuje to podejście pierwsze, czyli weźmie to nie, ale na koniec dnia nie można powiedzieć, że jedno lub drugie jest lepsze. Bo ludzie, którzy są w stanie korzystać z obu naraz i dobrze nimi lawirować, osiągają największe sukcesy.
No tak, ale jednocześnie biorą jakiś tam procent problemów na siebie, tak? To znaczy na przykład to, że jeżeli projekt był niedoszacowany i nagle wiesz, a klient jest z tych, którzy będą ci męczyć za przeproszeniem, ten, no nagle się okazuje, że utkniesz gdzieś, wiesz. Trzeba umieć też wycenić tak naprawdę pewne kwestie. To jeżeli chodzi o projekty webowe i tak dalej, co nie? No to sam dobrze
no,
o tym każde. Wiesz, to ja tobie nie muszę tego
tak,
mówić.
Tak, no to jest tak samo jak idziesz na sesję zdjęciową i masz zaplanowany dzień zdjęciowy i zaczyna padać deszcz, a robicie plener.
Tak, wszystko, to ja się zawsze zdarzyło. Się śmieję, że wszystko kosztuje czas, tak? Ja jadę do klienta często tak. I wiesz, i wydaje się, że coś zajmie godzinę, nie wiem, instalacja drukarki, ale musisz poczekać, aż już tak sprowadziłem to do bardzo niskiego poziomu, ale musisz poczekać, aż nie wiem, aż
Windows się
komputer się
zaktualizuje.
Włączy.
Dzień dobry.
Tak, Windows się zaktualizuje po drodze, nie wiem, drukarka stoi w takim miejscu, że kabel nie dochodzi, nagle musisz ją przestawiać, tak? Przecież to się nie robi w sekundę, tylko po prostu to musisz, wiesz.
Ale tak ja samo... mogę powiedzieć... No. Wszystkie takie relacje biznesowe, w cudzysłowie, były nawiązywane za pomocą poleceń. I nigdy w życiu nie wyobrażam sobie tego, żeby siedzieć i dzwonić po ludziach i pytać, czy szukają kogoś do czegoś.
No nie, ale wrzucanie się na jakieś grupy i tak dalej...
Nie ma sensu, w sensie, stary, jest taka grupa praca szuka grafika, czy projekt szuka grafika na fejsie. No to jakby, umówmy się, co jeden to tańszy.
To fakt. Ale więc wiesz,
jakby, jaki to ma sens, no nie?
Ale jak to jaki ma sens? Tam też ludzie ostatecznie szukają klientów. To jest dobre dla osób, które szukają osób, które ci mogą zrobić za tanio.
A moim zdaniem to tak nie działa. Moim zdaniem jakby ludzie płacą nie za to, że ty im coś zrobisz, tylko za to, że położą na tobie odpowiedzialność.
No tak, ale ty mówisz jakby o głębszym temacie, ja ci podaję prosty przykład, że ktoś nie ma, na przykład, nie każdy ma dostęp do, nie wiem, nie każdy pracuje w dużej firmie i ktoś potrzebuje po prostu prostego zlecenia, więc takie strony są okej, tak, bo na przykład masz zlecenie i nie znasz żadnego grafika i nie wiesz, gdzie uderzyć z tym, no to szukasz na przykład na Facebooku grupy, gdzie można znaleźć grafików, tak. Czy wiesz? Wiesz, o co mi chodzi. To inny temat jest jakby. Tu się z tobą zgadzam, że przerzucenie odpowiedzialności jest elementem, ale tu już mówimy o bardziej profesjonalnym podejściu.
No i ja taki chciałbym szerzyć w tym podcaście. To dlatego, wiesz, że jak ja widzę takie rozwiązania jak jakieś Use Me, Upwork i tak dalej i te grupy, to ja nie mam nic przeciwko temu i uważam, że jakby może rzeczywiście są niektórzy, którzy lubią sobie tam rzeźbić loga za 300 zł do końca życia i ja nie będę im w tym przeszkadzał, ale fakt jest taki, że dużo lepiej się pracuje w momencie, kiedy... No, czemu najwięcej w ogóle projektów ma się z polecenia? Nieważne, czy jest się dużą firmą usługową, czy jednoosobową działalnością. Dlatego, że właśnie przychodzi ta odpowiedzialność i o tym w ogóle chciałem powiedzieć, że jakby ci ludzie cię znają zazwyczaj, tak, widzą. To nie jest tak, że ta relacja jest, nie wiem, od wczoraj. Ktoś cię zawsze poleci, ktoś zobaczy, jest jakiś wynik, jest jakiś projekt, na podstawie którego on cię ocenia. I to wtedy idzie. I to jest oczywiście łatwo tak powiedzieć, jak już jest w tym miejscu, gdzie to poszło. Bo zawsze to było to pytanie, które ja jak sobie zadawałem, jak miałem 17-18 lat, jak zrobić, żeby poszło. No i tutaj
to znaczy, akurat... jak zrobić, żeby poszło? Poszło.
Jak zrobić, żeby dostać pierwszą pracę, okay, albo pierwszy projekt online'owy, no nie? I jasne, nie mówię tu nawet o deweloperce, tylko mówię o
tym, jak zrobić, żeby ruszyć.
Chcę mieć pozycjonowanie, tak?
W takim polskim języku, w sensie tak, użycia tego.
I wtedy okay. Bartek, jakby Bartek człowiek, Bartek Bob Budowniczy wjeżdża i mówi, że, bo tak było, jak miałem 19 lat, to tematem na przykład był nasz podcast. Że proszę, tu jest, można sobie sprawdzić i tak dalej. I jakby częścią tego mojego planu w ogóle tego, żeby się tym rozwijać i tak dalej, był ten podcast, nie będę tego ukrywał. Tak samo ten mój blog, tak samo jakieś inne pierdolety. I jakby to tak działa, no nie? Że po prostu przez jakiś czas robisz takie rzeczy, które może nie do końca są rentowne, po to, żeby łapać te rzeczy rentowne, bo jesteś w stanie sprawdzić jakieś wyniki i tak dalej, bo nigdzie się na przykład tyle nie nauczysz, co robiąc samemu jakieś ruchy. Więc na tak pewno to wygląda na początku. Nie polecam dzwonić, nie polecam wchodzić na grupy na fejsie, nie polecam jakby korzystać z jakiegoś Upworka czy Use Me, dlatego że wtedy jesteś dla ludzi tylko i wyłącznie cyfrą pod tytułem ile to będzie kosztować. Jeżeli ktoś się chce w takie ramy wrzucać, to też nie mam nic przeciwko, ale ogólnie jeżeli jeszcze się w to ktoś nie wrzucił i zastanawia się i nie zna do końca tych realiów, to polecam jakby wycofać się z jakiegoś Upworka czy Use Me. I podejść do tego bardziej na zasadzie jakiejś tam siatki ludzi, którzy tobie ufają, którym ty ufasz i po prostu
ale
się nawzajem pomagacie.
Ale co to znaczy? No to co w zamian? Bo rozumiem siatka ludzi, ale to co? Masz siedzieć w domu i czekać, aż ktoś do ciebie zadzwoni, czy co? Ktoś twój znajomy? Nie rozumiem. No jakoś
no,
musisz
powiadomić tak
świat. Ty miałeś to, że byłeś już w pracy, więc przy okazji ktoś coś wiedział, ale coś wcześniej nie zrobiłeś, tak?
No ale to ja myślę właśnie, że warto zacząć od pracy. Tak szczerze. Ja myślę w ogóle, że etat jest taką najniższą formą egzystencji. Przepraszam, aha, że tak powiedziałem. I to nie, jakby sam jestem na etacie. I nie uważam tego za coś złego, że się jest na etacie, tylko uważam, że tak biznesowo to jest taka najniższa forma egzystencji. Od tego się zaczyna. To jest tak, jak w szkole jest szkoła podstawowa.
Tak, myślę, że twoje słowa ważne są w kontekście, a nie wyrwane z kontekstu.
No spoko, no ale...
A wiesz, ja uważam, że jak złapiesz dobry etat, taki dobrze płatny i tak dalej, to może być nawet lepsze niż samozatrudnienie w tym momencie.
Ale nie, bo Damian, tej jasności. Nie chodzi o etat jako etat. Chodzi o to, że po prostu jeżeli chcesz zacząć od biznesu...
Jak się rozwijać.
Aha, no, jak chcesz się rozwijać,
rozumiem,
to zacznij od etatu, bo wtedy...
Nie, żeby nie
ładować
się na
sieć,
grubę wokół wody od razu.
Tak, że nie, chodzi o to, że tam możesz pozyskać, najczęściej jest tak, że pracujesz w etacie, to pracujesz w jakiejś firmie, czyli poznajesz też ludzi, coś robisz niezależnie, ludzie widzą, czy robisz coś dobrze, czy robisz to niedobrze. Jeżeli działasz i tak w branży, którą chcesz się zajmować, powiedzmy tak jak Bartek, czy powiedzmy, nie wiem, grafika komputerowa, to jak ludzie ten, to normalne, że nagle zaczynają do ciebie przychodzić ludzie i też słuchaj, widzę, że jak, już tak uproszczę, widzę, jak dobrze robisz pewne rzeczy, może chciałbyś zrobić coś dla mnie albo dla mojej firmy, którą tu mam na boku, bo otwieram, nie wiem, stadninę koni przy okazji, muszę, tak, jest to, nie wiem, twój prezes i on mówi, to ja potrzebuję jakiegoś dobrego kolesia, który mi tu zrobi stronę, aplikację, whatever, tak? Walić to. Facebooka mi rozkręci.
Co nie znaczy,
SEO poprawi,
oczywiście tak, są ludzie, którzy zaczynają jakby firmy od zera, nie wiem, stawiają drukarkę w jakimś pustym pokoju i myślą sobie, dzisiaj tu będzie jakby jakieś tam SPZO, no nie?
Dzisiaj jest ściernisko, jakby... za tydzień będzie
tak,
San Francisco.
I ja nie, jakby to nie jest w ogóle tak, że ja w ogóle nie mam nic przeciwko, no nie? Ale jeżeli chodzi
jak
o takie tematy czysto jakby upworkowe, takie nowoczesne tematy pracowe, no to ja myślę, że dużo lepiej jest się zatrudnić na etacie w jakiejś firmie usługowej, która ma jakiś styk z tymi klientami.
Tak.
I trzaskać po prostu te projekty jak głupi, przy okazji się człowiek dużo nauczy.
niż czekać na Upworku, no nie? Aż ktoś stwierdzi, że dobra, te 10 zł za to logo, to może być, no. No jakoś, kurde, wysupłam.
Longo niech się, ale musi się obracać.
To jakby, wiesz, to tak jak ostatnio ja na przykład miałem rozmowę z klientem i klient mówi, a, bo my na Upworku to mamy tłumaczenie z angielskiego na polski za 3 centy za słowo.
Jak działa?
Ja tak siedzę i tak mówię, stary, no spoko, ale to nie jest polska stawka, no nie? Jakby nie będziecie byli takiej stawki, no. No i to są takie jakby, i to był taki moment, gdzie otarłem się pierwszy raz w życiu o porównanie do Upworka i mnie, kurde, zmroziło, no nie? Powiem szczerze.
Wiesz, powiedziałbym ci, że jesteś lekko uprzedzony, bo ten, ja na przykład uważam, że bardzo fajną formą zarabiania jest na przykład coś innego, mianowicie jakieś wrzucanie swoich gotowych projektów, które są template'ami, czyli mogą być multiplikowane, na przykład na jakieś portale typu Envato i tak dalej.
No to, ale to jest, to w ogóle ja też uważam, że to jest zajebiste.
Bo tam, wiesz, siedzisz później, pierdzisz w stołek, a hajs przychodzi, nie?
To już znaczy pod warunkiem, że to się dobrze będzie sprzedawać, tak?
Tak, ale... oczywiście, jak trafisz w odpowiedni
ale
rynek.
Ale jakby to są dobre kierunki, tak? Tylko też z drugiej strony na przykład ostatnio się zastanawiałem nad tym, ale to już jest taki inny temat i to jest kwestia trochę tego, że czasy się zmieniają, że na przykład mój kolega ostatnio zaczął robić na Envato właśnie taki template pod aplikacje mobilne i teraz ja tak siedzę i tak myślę sobie, kurde, ale kto teraz w startupach, tak, wiesz, robi takie prawdziwe aplikacje mobilne?
A jak już wszystko jest wymyślone, to po co koło na nowo wymyślać, nie?
Znaczy nie, bardziej chodzi po prostu o to, że budżetowo bardziej się opłaca robić jakieś webview, niż trzepać natywnie mobilki. Ale to są takie, mówię, detale, dlatego
no,
ja od razu
uważam, że to są rzeczy, aplikacje się przydają, na przykład nie rozumiem, czemu film web wycofał się z aplikacji, ale to jest inny temat.
Bo są drogie.
A to inny temat, ja nie mówię, że są tanie. Ktoś powiedział, że ma być tanio?
Bo są drogie, są bardzo drogie w porównaniu do...
No wiadomo, że WebView jest jakieś dużo, dużo, dużo tańsze, to po prostu strona internetowa, tak? Było, nie tak. Było ostatecznie aplikacja, ale jednak webowa, no, więc wiesz.
Także dobrze, ja ogólnie jestem, ja wybrałem drogę specjalisty freelancera. Jeżeli ktoś wybiera drogę usług
na etacie.
Albo produktów, na etacie, tak, na etacie jakby i jeszcze
high level.
Jestem... To jest w ogóle ciekawe, bo ja na przykład mam tak, że ja mogę robić nieograniczoną liczbę godzin w miesiącu, jeżeli mam projekty.
No, spoko, ale to już jest, jakby nie będziemy rozmawiać to, bardziej szczegółowo o twoim...
Tak, to jest w ogóle inny temat, ale ogólnie te projekty, które robię po godzinach są też fajne, więc to nie jest tylko jakby etat i tak dalej, ale polecam...
Hamska reklama!
Nie, to broń Boże, nie była reklama. Lokowanie
produktu,
bardzo
tego go chcemy.
Nie chciałem po prostu, nie chcę, jakby ja unikam tego, żeby wydźwięk tego był taki, że to będzie, że to jest jakby siedzi na etacie i się mądrzy. Chociaż trochę na pewno tak jest, ale no ja powiem szczerze, ja nie wiem, co ja bym zrobił. Nie jestem na to na pewno w tym momencie gotowy swojego życia, żeby mieć na przykład 20 osób pod sobą i żeby mi się klient wykrzaczył, no nie? I powiem szczerze, więcej, jak widzę, jak faceci dorośli sobie z tym nie radzą, to uważam, że oni też jakby... nie są na to gotowi, tylko oni, tak jak ja teraz, oni wtedy nie mieli odwagi, żeby sobie powiedzieć, ej, dobra, jakby chillax, stary, zostań sam, na razie rób sam, nauczysz się sam, to wtedy zatrudniaj ludzi, no nie?
No tak.
Ale to jest pokłosie akurat tego, jaki był boom na startupy, jaki jest boom na startupy w mediach i tak dalej, i na to, że po prostu wszyscy nagle chcą być nowocześni i słowo przedsiębiorca jest traktowane jako jakieś wyróżnienie w odniesieniu do osoby na etacie.
Można, jak się okazuje, być przedsiębiorcą na etacie.
Tak, można być i to jest zajebiste.
Optymalna wersja. ZUS bardzo... płaci ci pracodawca wtedy, jak piękny
nie,
jest
no,
świat.
Ale to nie, ja akurat nie jestem na takim układzie, bo ja jestem, to ja nie, to wtedy... To,
znam
wtedy...
takie układy, uwierz mi. No nie, no,
jeden, ja rozumiem. No
to jest wiadomo.
Tak, ale nie, ja jestem jakby w pełni jakby samodzielną firmą XD. Natomiast mogę powiedzieć, że... Powiedziałem coś takiego, że to jest najniższa forma egzystencji i to jest najniższa forma jakby egzystencji biznesowej, tak?
Biznesowej, tak, jasne.
Żeby to było jasne, nie chcę, bo potem ludzie piszą, że Bartek to jest dziwny w tym podcaście. Także
my to wiemy, dobrze, że oni też się
tego dowiadują. Ja po prostu mam czasami problemy w tym, żeby jakby wyrazić to, co myślę w jasny i prosty sposób i taki, jakby to też jest trochę tak, że...
Ja, nie, żeby być dobrze zrozumianym, ja bym powiedział.
Ja mało po ulicy chodzę i mało z ludźmi rozmawiam, zawsze jeżdżę Mercedesem, więc jakby nie mam styczności.
Jestem zapiecuchem,
więc ciężko jest po prostu przekazać jakby to, co myślę tak dla normalnego zjadacza chleba w sposób zrozumiały.
Jezus. Snobie, dobra, Bartek, kończmy, bo już czas nas goni, że
tak,
bo godzinka 7 to już dużo. Więc wiesz,
ja już mam,
niektórzy będą zadowoleni, bo niektórzy właśnie lubią nasze podcasty, które są ponad godzinę. A to jest drugi podcast rzędu taki.
Ale bo to jest właśnie to, że ja niektórzy cieszę, że naprawdę lubią nasze podcasty ponad godzinę, tylko po prostu Stosławek jest dziwny.
Tak, ja jestem dziwny. A później wychodzi podcast 37 minut, co myślisz, co się dzisiaj nie udało?
Jeżeli jest hierarchia tego, kto jest dziwny w tym podcaście, to ja jestem na pierwszym miejscu, ty jesteś na drugim.
Wiadomo, że Damian, ja jestem jedyny normalny.
Dokładnie, Damian jedyny normalny. Panowie, kończmy. Bartek, jakbyś jeszcze chciał coś dodać, to na pewno się
ja właśnie
zmieści.
Wolałbym, żeby ten Dawid, tak, jeżeli dobrze pamiętam, czekaj.
Wiesz co, a ty naprawdę masz coś z tą pamięcią, weź tam sobie jakiś lek.
Nie, ja nie mam pamięci do imion.
Ramu sobie dożyć do mózgu.
Nie, no. To nie jest, po prostu ja wiem, że są rzeczy ważniejsze niż imiona.
Wymień dysk na SSD w mózgu.
Dawid, jakbyś miał jeszcze jakieś pytania, to pisz śmiało. Mam nadzieję, w sensie ja myślę, że ten temat jest totalnie jakby rzeką i jest niewyczerpany i można go jakby, on się rozwija na płaszczyźnie, a nie jakby chronologicznie w linii, więc to jest dosyć szeroka kwestia, ale jeżeli jakby to było takie na spontanie, jak się coś jeszcze uda, to po prostu napisz, to ci albo odpiszę, albo ci jeszcze coś opowiem tutaj. No, albo panowie, jeżeli ktoś inny miałby jakieś pytania, to też zapraszam.
Panowie, wiecie, że za tydzień, chyba we wtorek, 11.
Tak, co?
S20.
No. S20 jest premiera, no. Będę oglądał z ciekawości. Widziałem tego dzisiaj, widziałem, że Ben Gaskin, nie zawsze mi się myli ten, Ben Gaskin wrzucił teraz fajny filmik pokazujący czarną wersję tego ich nowego Folda i wygląda, no nie powiem, czarna wersja wygląda zajebiście ładnie, moim zdaniem. Ale to jest temat na kolejny tydzień, więc w przyszłym tygodniu.
A to my już będziemy nagrywać, jak on będzie.
Tak, no. My będziemy nagrywać w przyszłym tygodniu, albo jeżeli to, bo być może się wydarzy za 2 tygodnie. Zobaczymy.
Dobrze,
panowie, słyszymy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć.
Siema.
Pa.